Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o uwarunkowaniach ADHD u kobiet, czyli jak to zaburzenie wygląda u kobiet i u dziewczynek, bo trochę inaczej wygląda u płci żeńskiej niż u płci męskiej. To zresztą jest duży powód nieporozumień tego, że wielu specjalistów nawet nie rozumie tego, jak rozpoznawać ADHD u kobiet. Zacznę od tego, żeby przypomnieć, bo właściwie w każdym wykładzie o ADHD to robię, przynajmniej ten jeden slajd przeznaczam na to, żeby opowiedzieć o tym, że ADHD to bardzo stare zaburzenie, że tak powiem, czyli bardzo zaburzenie, które bardzo dawno temu po raz pierwszy raz opisano, bo w 1775 roku. Wtedy właśnie Weikart, niemiecki lekarz, po raz pierwszy opisał w swojej książce zaburzenia, które dokładnie spełniają kryteria, czy bardzo podobne są do kryteriów obecnych ADHD. Mówił wtedy, czy pisał o tym, że są to osoby, które są rozpraszane przez własne myśli, na przykład, którym jest dokończyć trudno jakieś zadanie, które są nieuważne, popełniają wiele błędów. Czyli to jest zaburzenie, które jest od 250 lat przynajmniej znane. Przypominam, że ADHD to zaburzenie, w którym objawy lokują się w trzech wymiarach, czyli wymiar energii, albo bardzo duża, albo bardzo mała energia, wymiar koncentracji, czyli albo brak koncentracji, albo ogromne skupianie się na zainteresowaniach, na przykład na czymś, co mnie fascynuje, i wymiar impulsywności, czyli albo robię coś impulsywnie, gwałtownie, bez zastanowienia, albo nie jestem w stanie podjąć decyzji, prokrastynuję, jeśli to jest jakaś rzecz, którą po prostu powinienem zrobić, zbytnio mnie nie fascynuje, albo w ogóle mnie nie fascynuje, jest to raport do pracy, napisanie jakiegoś wypracowania do szkoły, którego się po prostu ode mnie wymaga. Dodatkowo, a kolejnym, czwartym elementem ADHD jest zaburzenie regulacji emocji, czyli jak to zawsze opowiadam, emocjonalność ADHD-owa. Ta emocjonalność może na różne sposoby się objawiać i najczęściej mówi się o niej właśnie jako zaburzeniu regulacji emocji, ale czasami nazywa się to na przykład dysforią, rejection sensitivity dysforia, czyli dysforią związaną z odrzuceniem, z nadwrażliwością na odrzucenie. Ta cecha, ta właśnie emocjonalność ADHD-owa jest obecna praktycznie u wszystkich pacjentów, i to w wieku nastoletnim, i u dorosłych z ADHD. Ona bardzo różnie może wyglądać, bo to nie musi być taka wprost nadwrażliwość na odrzucenie przy na przykład rozpadzie związku albo przy tym, że ktoś skomentował moje zachowanie. To może być na przykład to, że wolę, załatwiając coś, wolę zadzwonić, wolę pojechać osobiście niż zadzwonić. Czyli wolę coś załatwiać w taki sposób, żebym widział tą drugą osobę, z którą rozmawiam, żebym kontrolował to, ten przebieg rozmowy, bo czuję się w tym po prostu bardziej komfortowo. Natomiast aż u 30% pacjentów ta emocjonalność jest głównym objawem ADHD. To jest też wielkie nieporozumienie, wielki mit, bo przecież w oficjalnej klasyfikacji medycznej emocjonalność w ogóle nie jest uwzględniona i w związku z tym ten objaw, który u 30% ADHD-owców jest głównym objawem, no w ogóle nie istnieje, nie ma na niego miejsca w gabinecie lekarskim czy psychologicznym, no bo specjalista powie, że emocjonalność w ogóle nie ma żadnego związku z ADHD. A tak trochę więcej mówię o tej emocjonalności, dlatego że u kobiet mocniej wyrażony jest ten objaw, więc to jest coś, co kiedy zrobiliśmy na naszej ankiecie, na naszej grupie, do której zresztą serdecznie zapraszam na Facebooku, Alma ADHD u dorosłych, i drugiej grupie Alma ADHD u kobiet, kiedy zrobiliśmy tam ankietę dotyczącą tego, kto jak to w różnych, w obu płciach zmienia się, czy jest ta nadwrażliwość emocjonalna, to około 60% kobiet i 40% mężczyzn mówi, że rzeczywiście dostrzega u siebie ten objaw nadwrażliwości na odrzucenie. Jeśli chodzi o częstość ADHD u kobiet i u mężczyzn, to kolejny mit, bo wiemy, że zawsze uważało się, że ADHD to jest tylko u tych chłopców, czyli u dzieci i to płci męskiej, tych, których rozpiera energia, którzy biegają, skaczą i wchodzą na drzewa. Natomiast u kobiet, jeśli miały podobne dolegliwości, właściwie kobiety, za chwilę o tym będę opowiadał, raczej mają dolegliwości depresyjno-lękowe, raczej ich nie rozpiera energia. I wtedy w związku z tym tłumaczono te dolegliwości właśnie albo to zaburzeniami depresyjnymi, albo zaburzeniami lękowymi, albo zaburzeniami hormonalnymi, albo chorobą dwubiegunową. Bardzo często to się zdarza u kobiet, no bo jeżeli one są takie emocjonalne, często i na pozytywne wydarzenia reagują emocjonalnie pozytywnie i na negatywne wydarzenia w życiu reagują emocjonalnie negatywnie, mocno, silnie, no to często chorobę dwubiegunową się u nich rozpoznawało lub, czy rozpoznaje nadal niestety, lub też zaburzenie osobowości typu borderline. Natomiast to nie jest tak, oczywiście, że to zaburzenie przede wszystkim u płci męskiej występuje. Niestety jest tak, jak widać na tym slajdzie, że u dzieci, raczej u chłopców przede wszystkim, 80% pacjentów to chłopcy, tylko 20% to dziewczynki, ale już u dorosłych w naszych badaniach, w naszej klinice to jest mniej więcej równo. Troszeczkę niewielka już tylko przewaga jest mężczyzn wśród dorosłych ADHD-owców. Wynika to z tego, że dziewczynki i kobiety mają ten podtyp z zaburzeniami koncentracji przede wszystkim. Moi pacjenci wiedzą, zawsze im powtarzam, że nie ma podtypów w ADHD, ale na potrzeby tej prezentacji będę czasami odwoływał się do podtypu tego spokojnego w ADHD, bo łatwiej, krócej jest mi to powiedzieć, niż powiedzieć ci ADHD-owcy, którzy mają mniej energii na co dzień. ADD to prosty skrót, którym najczęściej określamy właśnie te osoby, u których występuje częściej niższy poziom energii niż wyższy poziom energii w ADHD, bo tak jak powiedziałem, wszyscy mają skoki tak naprawdę energetyczne, ale jedni mają tendencję do tego, żeby częściej mieć dużą energię, a drudzy, żeby mieć małą energię, i kobiety właśnie częściej mają, należą do tych osób, które mają niższe poziomy energii. W europejskiej klasyfikacji ADHD nadal dzieli się ADHD na podtypy, czyli hiperaktywny, impulsywny, najczęściej u chłopców, zaburzenia koncentracji uwagi najczęściej u dziewczynek i mieszany i u tej i u tej płci występujący. Natomiast obecnie są takie postulaty, żeby u dorosłych trochę inaczej w ogóle dzielić ADHD na podtyp emocjonalny i na podtyp z zaburzeniami koncentracji i uwagi. I są takie badania dosyć przekonywujące, że to jest bardziej adekwatne u osób dorosłych, ponieważ ta hiperaktywność w dorosłości już właściwie rzadko kiedy, mam takich pacjentów, u których nadal jest bardzo duża, ale jest to zdecydowanie niewielka, bardzo niewielka grupa pacjentów. Za chwilkę opowiem o tym, jakie mogą być objawy ADHD u kobiet, u dziewczynek i u kobiet, ale chciałbym zacząć od tego, że oczywiście każdy człowiek jest inny. Każdy z nas ludzi jest inną jednostką. Ma, oprócz tego, że ma ADHD, ma różne inne przeżycia, często ma różne zaburzenia współistniejące, czy to psychiatryczne, czy niepsychiatryczne. I w związku z tym każdy człowiek jest inny. I Te cechy, które będę za chwilę wymieniał, oczywiście u niektórych będą występować, a u innych nie. Nie chciałbym, żeby ktoś odhaczał wszystkie cechy po kolei i sprawdzał sobie, jak nie mam wszystkich, to znaczy, że nie mam, tak? No bo na pewno nikt, a podejrzewam, że w każdym razie nikt nie ma wszystkich tych cech, które ja, wielu różnych cech ADHD, które zaraz wymienię. No bo dlaczego tak jest? Dlatego, że ADHD to bardzo skomplikowane zagadnienie. Przed chwilą mówiłem o tych trzech wymiarach i tam mówiłem o tym, że można danej cechy mieć 0% albo 200%, nadmierną koncentrację na jakimś hobby, które mnie fascynuje, lub zero koncentracji na czymś, co mnie nie interesuje. I w związku z tym można z tych cech, z tych wymiarów plus jeszcze emocjonalności ulepić wiele osób, które zupełnie inaczej będą wyglądały i będzie się wydawać, że one nie mają nic ze sobą wspólnego. Bo tak jak mówiłem, duża energia, mała koncentracja, duża impulsywność lub brak w ogóle możliwości ruszenia do działania. Jakie objawy mogą występować u kobiet? Kobiety z ADHD trudniej nawiązują znajomości. Jest to pochodną właśnie tej emocjonalności, to znaczy je łatwo dosyć jest urazić w związku z tym, że mają zaburzenie regulacji emocji, czyli tą dysforię związaną z odrzuceniem i dlatego one po kilku takich incydentach w życiu, kiedy zaufały komuś, przyjacielowi, przyjaciółce, chłopakowi, dziewczynie, kiedy zaufały i już myślały, że to jest osoba, która będzie ze mną i tylko ze mną, no wiadomo, że nie jest to możliwe, i kiedy ta osoba nawiązuje jakąś relację z innym kolegą, koleżanką, to pacjent już, czy pacjentka bardzo bierze to do siebie, bardzo ją to rani i po kilku takich zdarzeniach często wycofuje się, już jest, nastawia się w taki sposób, że ja już wolę nie nawiązywać kolejnej relacji, bo znowu zostanę zraniona. A zatem trudniej im włączać się do rozmowy, nawiązywać relacje z nieznajomymi. Silnie przeżywają kobiety z ADHD odrzucenie. Powiedziałem już w jakim mechanizmie i powiedziałem, że właśnie często prowadzi to do wycofania się społecznego, często prowadzi to do fobii społecznej albo czegoś, co nie zawsze jest fobią społeczną, ale takim poczuciem, że w dużych grupach ludzi źle się czuje. Oczywiście ma to też związek z przebodźcowaniem, to inna rzecz, ale również z tym, że czuję się oceniana przez innych w jakimś środowisku i dlatego no, niepewnie się czuję tutaj i wolałabym nie przebywać tu, bo ktoś na pewno teraz mnie obserwuje i zaraz pomyśli źle sobie o mnie pod jakimś względem. Z tego też powodu, ponieważ te dziewczynki ADHD-owe, jak znajdują się w środowisku swoich rówieśników, to te inne dzieci wyczuwają to, że taka dziewczynka jest bardzo wrażliwa. No i czasami wiemy wszyscy, że dzieci potrafią być okrutne, bo czasami potrafią to w takim razie wykorzystywać, skoro ona jest taka wrażliwa, no to można jej kosztem się zabawić i po prostu ją dręczyć. I dlatego też niestety dzieci ADHD-owe często są ofiarami bullyingu ze strony rówieśników. Kobiety z ADHD mają trudności w utrzymaniu relacji. Jest im trudno podtrzymywać jakieś zadania, czyli wykonywać w dłuższej perspektywie te same zadania. Wiadomo, że ADHD-owcy napędzani są fascynacją i zainteresowaniem czymś. Ile razy można robić te same rzeczy z fascynacją? Oczywiście wtedy, kiedy związek długo trwa i kiedy są role ustalone w związku, no jest trudno kobiecie ADHD-owej czasami wypełniać rolę matki, żony czy siostry, bo wymaga to po prostu wielokrotnego, powtarzalnego wykonywania tych samych zadań. I tu dokłada się również oczywiście to przeżywanie negatywnych komentarzy, czyli w związku również niestety często kobiety ADHD-owe to, co partner powie czy partnerka, bardzo biorą do siebie i to też jest powodem, dla którego trudno taki związek utrzymać. Kobiety i dziewczynki ADHD-owe mają oczywiście problem z dokańczaniem zadań. Związane to jest z tą potrzebą zainteresowania czymś, co robię, ale też z tym, że łatwo się rozpraszam i w związku z tym jest mi trudno cały czas wykonywać to samo zadanie. Po jakimś czasie będzie mi łatwo przeskoczyć na inne zadanie, niestety. Pojawia się zmęczenie i tym zadaniem i chętnie bym już zaczął robić coś innego. Często z tego powodu dziewczynki ADHD-owe uznaje się, że mogą mieć niską inteligencję, że nie mają zdolności w jakimś kierunku, a one po prostu nie są w stanie dłużej wykonywać takich zadań, załóżmy z matematyki, no bo już się tym znudziły. I to, jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że jeżeli ktoś wyśle taką dziewczynkę na testy psychologiczne i psycholog nie wpadnie na to, a jest niestety duża szansa, że nie wpadnie na to, żeby zrobić najpierw tej dziewczynce testy na koncentrację, tylko zrobi jej od razu testy na inteligencję, a ona w czasie testów nie będzie się skupiać na tych testach, no to jak amen w pacierzu wyjdzie jej, że ma po prostu niską inteligencję, albo w niskiej normie, albo w ogóle jest to niepełnosprawność intelektualna. No i bardzo, może nie bardzo, ale często dosyć rzeczywiście tym ADHD-owcom z zaburzeniami koncentracji i uwagi wychodzi, że mają niską normę lub są niepełnosprawni intelektualnie. Duża rozpraszalność, oczywiście to powiedziałem, związane to jest ze znużeniem zadaniami i tym, że dzieci ADHD-owe odpływają. Tak samo podobnie na lekcjach się dzieje, czyli jeśli dłużej nauczyciel opowiada o jakimś temacie, to często dziecko ADHD-owe zamyśla się i jest już w swoim świecie. Problem z zapominaniem to jest problem, z którym niemała grupa kobiet przychodzi do gabinetu psychiatry, mówiąc, że chciałaby zbadać, czy nie mają choroby Alzheimera w wieku 20 czy 30 nawet lat. A nie można czegoś zapamiętać, jeżeli się nad tym nie skupię. Więc jeżeli ktoś ma problemy ze skupieniem i z rozpraszaniem, no to jest bardzo duże ryzyko, że też będzie miał problemy z pamięcią i rzeczywiście tak jest. Zresztą, co ciekawe, osoby z zaburzeniami koncentracji i uwagi często, kiedy do mnie w dorosłości trafiają i kiedy ich pytam o dzieciństwo albo kiedy na testach w kierunku ADHD są pytane te osoby o dzieciństwo, często nie są w stanie zbytnio opowiedzieć o tym swoim dzieciństwie, bo nie pamiętają zbyt wiele, albo wręcz czasami nic ze swojego dzieciństwa. Osoby z ADHD, kobiety z ADHD mają problem ze słuchaniem innych osób, no bo oczywiście po chwili zaczyna mnie to nużyć, a jeszcze w dodatku ja zaczynam, nawet jeśli słucham, to zaczynam mieć różne swoje myśli dotyczące tego, co mówi do mnie druga osoba i koniecznie chcę to powiedzieć, przestaję słuchać, żeby samemu coś powiedzieć. A nawet jeśli nie przerywam tej drugiej osobie, no to cały czas myślę o tym, co chciałem sam powiedzieć i w związku z tym przestaję słuchać. Więc bardzo często tak jest, że kobiety ADHD-owe mają problem z tym, żeby wysłuchać do końca na przykład swojego partnera. To też jest przyczyna tego, że często te dziewczynki ADHD-owe uznaje się za niewychowane, za leniwe, za to, że nie chcą mnie słuchać po prostu, a one nie są w stanie, bo natychmiast przychodzą jakieś własne myśli albo odpływają w myślach. Dezorganizacja działań to bardzo ważna cecha w ADHD, przede wszystkim wynikająca z rozpraszalności. z tego, że nie mogę dokończyć czynności, czyli biorę się do czegoś, zaczynam to robić, próbuję to zrobić, ale za chwilę przeskakuję na coś innego i już to robię coś innego, a potem jeszcze kolejne zadanie, w związku z tym niczego nie kończę albo niewiele rzeczy kończę, doprowadzam do końca. Dodatkowym problemem zresztą są tutaj zaburzenia pamięci, czyli jeśli w związku z problemami z koncentracją jeszcze nie pamiętam, po co wszedłem do kuchni, no to to też bardzo dezorganizuje to zadanie, które chciałem wykonać, no bo nie mogę z tej kuchni przynieść noża, nożyczek czy innego przedmiotu, po który tam szedłem. Kolejnym problemem jest poczucie czasu, o tym za chwilę będę mówił, które też jest zaburzone w ADHD. No i problem z utrzymaniem kontroli nad wykonywaniem zadaniem, czyli nad tą systematycznością i regularnością swojej pracy. No właśnie, poczucie czasu. Jakiś czas temu opracowaliśmy taką fajną grafikę, która pokazuje, jak wygląda rozumienie czasu przez ADHD-owców. Albo jest coś w tej chwili, albo tego nie ma. To znaczy, albo jest w niebycie. Przyszłym niebycie, albo przeszłym niebycie, ale generalnie dla ADHD-owca istnieje przede wszystkim tu i teraz. Ustalanie z ADHD-owcem tego, że coś się ma wydarzyć za 5 minut, albo za godzinę, albo jutro, jest dla niego równie nieokreślonym czasem w przyszłości i jest mu trudno skoordynować inne działania tak, żeby w to 5 minut, w tą godzinę czy do jutra się wykonać jakieś zadania. Zaburzenia snu to problem, który dotyczy bardzo dużej rzeszy pacjentów z ADHD, praktycznie wszystkich, tylko w różnych okresach życia. To nie jest objaw, który występuje przez całe życie. To są raczej okresy, kiedy człowiek ma problemy ze snem, ma problemy przede wszystkim z zaśnięciem, zasypia wczesną nocą albo i późną nocą nawet. I nie może zasnąć po prostu wieczorami. Wieczorami czuje, szczególnie w dorosłości, duży natłok myśli, które nie pozwalają zasnąć. Wynika to z przesunięcia wydzielania melatoniny i zresztą, jak wiemy, większość ADHD-owców powinna przyjmować tą melatoninę, żeby znormalizować cykl dobowy u siebie. Dziewczynki ADHD-owe, jak powiedziałem, to osoby, które mają zazwyczaj mniejszy poziom energii, niższy poziom energii, a te osoby mają problemy z internalizacją problemów, czyli to nie są osoby, które chodzą i opowiadają o tym, że źle się czują, tylko to są osoby, które zamkną się w sobie i które będą trzymać w sobie te emocje. Te emocje związane z lękiem albo z obniżeniem nastroju. Niestety nie podzielą się i często nie podzielą się nawet ze swoimi bliskimi. Super, jeśli dziecko ADHD-owe przychodzi do nas, rodziców, i mówi nam, że źle się czuje psychicznie, na pewno polecałbym, żeby bardzo uważnie tego słuchać, nie zaniedbywać tego i udać się po pomoc do psychologa lub psychiatry, bo mamy szczęście. Niestety najczęściej te dziewczynki ADHD-owe nie opowiedzą o tym, mogą się samo okaleczać, mogą niestety podejmować również próby samobójcze w efekcie tego, że tych negatywnych emocji tyle nagromadzą w sobie, że już nie dają sobie z nimi rady. Istnieje mit mówiący o tym, że ADHD występuje tylko u chłopców i to tych nadpobudliwych chłopców, dużo się ruszających, i w związku z tym uważa się, czy nieprawidłowo uważa się, ten mit mówi, że u dziewczynek, u kobiet nie ma nadpobudliwości ruchowej, ale jest to nieprawda, to jest mit. U kobiet i u dziewczynek najczęściej występuje ta potrzeba ruchu, tylko to jest drobny ruch. mała motoryka, czyli poruszanie stopami, podskakiwanie nogi jednej szczególnie, poruszanie, bawienie się dłońmi cały czas, bawienie się jakimiś przedmiotami, kręcenie włosów, gryzienie wewnętrznej części policzka, obgryzanie paznokci, obrywanie skórek, zdrapywanie strupów. To wszystko takie drobne ruchy, które dziewczynki ADHD-owe bardzo często wykonują i można je dostrzec i można to zauważyć. Często też zmieniają pozycję przy siedzeniu, natomiast z czasem zazwyczaj ta potrzeba ruchu, drobnego u kobiet, a dużego często u mężczyzn, przechodzi w natłok myśli, w takie napięcie mięśniowe. Bardzo wielu pacjentów w dorosłości leczy się z powodu właśnie, czy leczy się albo lekowo, albo lekami, albo przez fizjoterapię, walczą po prostu z podwyższonym napięciem mięśniowym. I tak jak mówię, bo to jest ta ewolucja objawów ADHD-owych, czyli wcześniej w dzieciństwie to są przede wszystkim te potrzeba ruchu dużego lub małego, a później to jest przede wszystkim natłok myśli. I oczywiście ekwiwalentem tej ruchliwości u kobiet, często też u mężczyzn, jest potrzeba mówienia, dużego mówienia, czyli mówienia długo, wiele, szybko na przykład, to też jest ekwiwalent ruchu. Kobiety ADHD-owe często przejawiają ryzykowne zachowania seksualne, co wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, impulsywności zachowań, czyli ktoś coś proponuje i łatwo mogę się na to zgodzić, mimo że potem mogę tego żałować. Z tego również to wynika, że dla niektórych tych dziewczynek ADHD-owych, które są wycofane i one chcą często umieć, chciałyby umieć funkcjonować w grupie, ale nie umieją i wycofują się i boją się tej grupy. I czasami ta seksualność jest możliwością, jest furtką do tego, a w każdym razie takim się wydaje, że jest furtką do tego, żeby być bardziej popularną, żeby zaistnieć jakoś w grupie. Badania mówią, że kobiety ADHD-owe często wcześniej rozpoczynają życie seksualne, że mają więcej partnerów niż kobiety bez ADHD, że częściej uprawiają seks bez zabezpieczenia i częściej zachodzą w nieplanowane ciąże. I jak widzicie, tutaj pokazuję bezpośrednie wyniki z badań mówiących o tym, że 43% kobiet z ADHD do 30 roku życia zachodzi w niezaplanowaną ciążę, podczas gdy w populacji ogólnej to jest około 10%. ADHD-owcy i kobiety, i mężczyźni mają nadwrażliwość sensoryczną. Wiemy, że ten niedobór dopaminy występujący w ADHD powoduje, że bodźce dopływające do organizmu, do mózgu właściwie, są niezrównoważone i niektóre są zbyt mocne, niektóre są zbyt słabe. W związku z tym dochodzi do nadwrażliwości na niektóre bodźce i u kobiet ten objaw jest mocniej wyrażony. Częściej mają nadwrażliwość na światło, dotyk, muzykę czy zapachy. No i jak powiedziałem, wynika to z niedoboru dopaminy. Jak mówiłem, ADHD-owcy, którzy mają zaburzenia koncentracji uwagi, niższy poziom energii, niestety internalizują problemy, w związku z tym często u dziewczynek ADHD-owych dochodzi do samookaleczeń i niestety czasami też do prób samobójczych. To jest dość częsta, ADHD jest dość częstą przyczyną prób samobójczych u młodzieży. Ocenia się, że około 50% dziewczynek z typem mieszanym okalecza się i 30% z zaburzeniami koncentracji i uwagi. I do 20 roku życia 23% dziewczynek z podtypem mieszanym i 8% z zaburzeniami koncentracji podejmie poważną próbę samobójczą. Czyli bardzo duże odsetki. Dysforia płciowa, czyli zaburzenia identyfikacji płci to również objaw dość często występujący u dziewczynek ADHD-owych, albo znowu powiem, u tych ADHD-owców, którzy mają częściej niższy poziom energii. Obiecywałem mówić z ADD, więc dobrze będę mówił, że osoby z ADD częściej mają, u nich czasami właśnie występuje dysforia płciowa. U wszystkich ADHD-owców, także i u kobiet ADHD-owych, występują liczne towarzyszące zaburzenia współistniejące, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, tak jak mówiłem, HAD może występować, oczywiście zaburzenia osobowości mogą współistnieć, zaburzenia odżywiania wynikające z tego, że ADHD-owcy czy ADHD-owczynie mają przesunięcia wydzielania melatoniny, mówiłem o tym. Zazwyczaj ta melatonina wydziela się do 9, 10, 11, 12 rano, a melatonina blokuje apetyt, czyli rano i powiedzmy do wczesnego popołudnia taka osoba nie jest w stanie zjeść coś albo słabo je. Natomiast apetyt przychodzi późnym popołudniem i wieczorem. No i jak do tego apetytu? Dodamy jeszcze to, że ta osoba jest impulsywna, to niestety często dochodzi do tego, że osoby z ADHD objadają się po prostu wieczorami. Jeżeli za chwilę będę o tym mówił, że dziewczynki ADHD-owe mają często tendencję do tycia, a jednocześnie wieczorami nie są w stanie się opanować i objadają się, no to mamy gotową receptę na zaburzenia odżywiania. I zarówno anoreksja, jak i bulimia niestety pojawiają się w ADHD dość często, u kobiet z ADHD. Wszyscy ADHD-owcy mają tendencję do używania mediów, współczesnych mediów. Po prostu te media bardzo silnie przyciągają naszą uwagę i dają dopaminę, dają zadowolenie za obejrzenie kolejnego filmiku, przeczytanie kolejnego newsa i przewinięcie do kolejnej rzeczy. Cały czas utrzymuje to moją uwagę i cały czas utrzymuje moje zainteresowanie, podnosi poziom dopaminy, której mi brakuje, więc i dziewczynki, ale też i chłopcy z ADHD bardzo często używają i bardzo dużo używają czy to smartfonów, czy komputerów, mają taką tendencję do używania ich w bardzo dużym wymiarze. Niestety, jeżeli nie skontrolujemy tego i nie postawimy jednak pewnych granic, to mogą z tych mediów korzystać wieczorami i w nocy. Bardzo źle to wpłynie oczywiście na objawy ADHD, bo zaburzenia snu czy problem z zasypianiem bardzo nasilają objawy ADHD, więc to tutaj namawiam, żeby pilnować tego. 21, 22 odkładamy wszelkie elektroniczne urządzenia, szczególnie te emitujące światło, bo e-papier nie świeci, więc myślę, że można by było zostawić takie urządzenie czy książkę. Jak najbardziej zawsze namawiam, że jeśli książki ktoś chce używać w nocy, w sensie czytać, proszę bardzo, czy książki elektronicznej, ale nie w postaci jakiegoś medium, telefonu, czy tabletu, czy komputera, które świeci po prostu. No właśnie, przy zaburzeniach odżywiania przed chwilą wspominałem, że dziewczynki ADHD-owe mają tendencję do tycia. Niestety znacznie częściej niż populacja ogólna kobiety z ADHD mają nadwagę i są otyłe. I to powoduje, że dziewczynki ADHD-owe bardzo często rosną w poczuciu nieakceptowania swojego ciała. Bardzo często stosują różne diety, bardzo często czy mają po prostu problem z odżywianiem się. Bo przypominam o zaburzeniu regulacji emocji, czyli nie tylko ja widzę, że rzeczywiście ja niewiele jem, a mimo to mam tą tendencję do tego, żeby mój organizm no nie chudł przynajmniej, a jeszcze w dodatku ja myślę cały czas o tym, że inni mnie oceniają i no, znowu gotowa recepta na to, żebym wprowadzał diety, żebym głodził się na przykład. szczególnie kobiety ADHD-owe, w efekcie impulsywności ADHD-owej mają tendencję do kompulsywnych zakupów, do shoppingu. To daje dopaminę i są pacjentki, które mówią mi: doktorze, ja mam jeden pokój w domu, który jest zastawiony paczkami, które ja mam do odesłania, bo kupuję, a potem się zastanawiam, że właściwie to niepotrzebnie kupiłam, bo mam już 3 takie torebki i powinnam to po prostu oddać. To jest jeden z głównych punktów i jedno z najważniejszych przesłań mojego wykładu dzisiejszego. Perfekcjonizm to maska ADHD u kobiet, bardzo często występująca i wydaje się, że potocznie, czy jeśli ktoś z zewnątrz spojrzy, wydaje się, że nie ma nic wspólnego z ADHD, a ma bardzo wiele wspólnego z ADHD. Kobiety i dziewczynki wychowywane są w naszej kulturze do tego, żeby zajmować się domem, sobą, domem, mężczyzną i dziećmi. I te dziewczynki rzeczywiście od najmłodszych lat starają się to robić. Bardzo wkładają w to dużo energii, żeby nie tylko siebie opanowywać i to, co ja mam zrobić, nie zapominać i robić przykładnie tak, jak rodzice oczekują, ale jeszcze, żeby na przykład mojej mamie pomagać, tacie, bratu czy komuś innemu z rodziny, a w przyszłości na przykład swojemu mężowi czy właśnie dzieciom. I ta chęć, jak to się potocznie mówi, ogarniania jest tak duża, że rodzi się perfekcjonizm. Czyli ja muszę całkowicie skontrolować, ponieważ inaczej albo będę kontrolował, albo życie będzie w chaosie. Czyli ja muszę narzucić bardzo sztywne zasady co do tego, jak żyjemy, bo inaczej się to w ogóle nie powiedzie. I ta kobieta ADHD-owa potrafi przyjść na przykład o 23 czy o 24 z pracy i zacząć sprzątać mieszkanie, albo zmywać naczynia, odkurzać, bo musi być, ja nie zasnę, dopóki mieszkanie nie będzie posprzątane. To jest niestety maska ADHD u kobiet. W nastoletniości w ADHD bardzo często dochodzi do nasilenia się objawów, czyli często w szkole podstawowej na przykład, czy przez dłuższy czas szkoły podstawowej, te dziewczynki są w stanie być przykładnymi uczennicami, bardzo dobrze idzie im nauka, mają świadectwa z czerwonym paskiem, kolejny mit, który funkcjonuje bardzo silnie, bardzo rozpowszechniony, że ADHD-owiec nie może się dobrze uczyć. Szczególnie dziewczynki ADHD-owe mogą się bardzo dobrze uczyć, bo przez dłuższy czas z powodu tej maski, o której wcześniej mówiłem, one bardzo chcą bardzo się dobrze uczyć, są tak po prostu wychowywane. Natomiast z czasem, wtedy kiedy przychodzi dojrzewanie płciowe, dochodzi do produkcji wyższych poziomów hormonów płciowych, to objawy ADHD nasilają się. Po pierwsze, zmienia się po prostu zainteresowanie, czyli ja już teraz trochę mniej się, albo w ogóle mniej się interesuję nauką, natomiast zaczynają mnie chłopcy czy dziewczyny interesować. Po drugie, są hormony, progesteron, krótko mówiąc, nasila dolegliwości ADHD-owe. O ile estrogeny raczej wyciszają objawy ADHD, o tyle progesteron nasila objawy ADHD. I to jest powodem tego, że wtedy, kiedy dziewczynka zaczyna miesiączkować, czy po nie od razu w tym dniu, ale w następujących miesiącach i latach, zazwyczaj zaczynają się mocno pojawiać objawy ADHD, przede wszystkim problem z koncentracją, z uwagą, czasami impulsywność, one się zaostrzają po prostu. No i wtedy rzeczywiście często dochodzi już do znacznego pogorszenia nauki. Już te wyniki nie są tak dobre. Jeszcze jednym elementem jest to, że rodzice, że to jest wiek, nastoletniość, kiedy wielu rodziców myśli sobie, no już ona nie jest taka mała, powinna zacząć sama się zajmować swoją nauką, ja już trochę jej odpuszczę, a z odpuszczeniem w odpuszczeniu nie ma nic złego, ale chodzi o to, że jeżeli ten rodzic nie będzie z tą dziewczynką siedział po prostu i pomagał jej rozwiązywać zadań, czy zajmować się lekcjami, czyli nie będzie się skupiał razem z nią nad lekcjami, to będzie jej po prostu trudno się skupiać, bo wiemy już z psychologii, że wtedy, kiedy ja siedzę nad jakimś zadaniem z drugą osobą, jest mi łatwiej się nad tym zadaniem skupić. Kiedy obydwoje nad tym rozwiązaniem jakiegoś zadania myślimy, to nasze mózgi synchronizują się w pewnym sensie i jest nam łatwiej się skupić. Więc kiedy rodzice odpuszczają, czyli przestają pilnować, przestają pomagać, o to mi chodzi, przestają pomagać na przykład w odrabianiu lekcji, no to taka dziewczynka już rzeczywiście zaczyna mieć duże problemy z ich odrabianiem. Objawy w związku z tym, objawy ADHD u kobiet zmieniają się z wiekiem. I to uznaje się, że w wieku od 0 do 9 lat przede wszystkim głównymi objawami w tej kolejności, które teraz będę wymieniał, są zaburzenie regulacji emocji, potem problem z koncentracją i problemy społeczne, potem w nastoletniości przede wszystkim pojawia się prokrastynacja, cały czas są zaburzenia regulacji emocji i problem z postrzeganiem czasu, wiek 20-39 lat, prokrastynacja, poczucie przytłoczenia, bo to jest czas zakładania rodziny i posiadania dzieci, problem z zarządzaniem czasem, potem 40-59 lat, przytłoczenie przede wszystkim, mgła mózgowa się pojawia, problemy z pamięcią, problemy z zarządzaniem czasem i po 60 roku życia przede wszystkim mgła mózgowa, problemy z pamięcią, prokrastynacja, przytłoczenie. Teraz chwilkę chciałem poświęcić wykładu, żeby omówić, dlaczego u dziewczynek tak trudno diagnozuje się to ADHD i dlaczego tak rzadko diagnozuje się ADHD. To, o czym wcześniej wspominałem, że tylko 20% pacjentów z ADHD to dziewczynki. No przede wszystkim, już dwukrotnie o tym wspominałem, stereotyp chłopca, który cały czas się rusza, czyli ADHD mają chłopcy, którzy cały czas biegają, a dziewczynki są spokojne, często nadmiernie wręcz spokojne, no to już w ogóle nie ma możliwości, żeby one miały przecież ADHD. W dodatku ADHD mają tylko dzieci, więc no, dorosłe kobiety tym bardziej nie mogą mieć ADHD. W dodatku to, co mówiłem, kobiety ADHD-owe czy dziewczynki ze względu na presję w naszej kulturze są zmotywowane do tego, żeby starać się to wszystko, to swoje życie, a potem jeszcze życie partnera, partnerki czy dzieci ogarniać, więc wkładają w to mnóstwo energii, żeby rzeczywiście próbować wprowadzić porządek w swoim życiu. W związku z tym na przykład spędzają znacznie więcej czasu nad lekcjami, no bo bardzo chcą rzeczywiście dobrze te lekcje odrobić, a jest im trudno się nad nimi skupić. I ten stały wysiłek i próba kontrolowania objawów przechodzi w perfekcjonizm. Natomiast innym sposobem na to, żeby świat nie dostrzegł tego, że mam problemy, jest wycofanie się po prostu. Czyli wiele tych dziewczynek ADHD-owych, szczególnie wtedy, kiedy jeszcze fobia społeczna się dołącza, wycofuje się z życia społecznego, z życia rodzinnego i kiedy ona siedzi po prostu w swoim pokoju, nie zaczepia innych, nie powoduje problemów, oprócz tego, że ciężko jej się być może uczyć i ma złe oceny, ale tutaj zrobienie testu na inteligencję szybko wykaże, że ona ma po prostu niską inteligencję i pewnie wyczuwacie, że mówię to ironicznie oczywiście. I wtedy no, nikt nie będzie podejrzewał, że dziewczynka ma ADHD. Jeszcze chciałem podkreślić, że to ta presja społeczeństwa, to, że chce dziewczynka koniecznie próbować wprowadzić porządek w swoim życiu, kończy się oczywiście tym, nie można żyć długo w dużym napięciu, czyli wiadomo, że znajdzie to swoje odzwierciedlenie we wpływie na psychikę, czyli doprowadzi do zaburzeń depresyjnych i zaburzeń lękowych prawie na pewno, a często jeszcze samookaleczeń. Takim powodem, dla którego nie diagnozuje się ADHD nie tylko u dziewczynek, również i u chłopców, jest również to, że najczęściej cała rodzina albo wielu członków rodziny ma ADHD, a zatem wszyscy tak mamy w rodzinie. Dlaczego, panie doktorze, miałbym do pana przychodzić, skoro wszyscy w rodzinie tak mieli i ja myślałem, że wszyscy na świecie tak mają. To jest po prostu normalne, że ja tak mam. Kolejnym powodem jest to, że wiele testów ADHD-owych jest standaryzowanych, ponieważ przecież te objawy ADHD-owe mają tylko chłopcy, znaczy ADHD mają tylko chłopcy, więc wiele testów, no i 80% chłopców, znaczy 80% dzieci z ADHD mają chłopcy, są to chłopcy, no to te testy są układane po prostu pod chłopców i testy w kierunku ADHD, wiele z nich jest ułożonych pod objawy ADHD u chłopców, a już wiemy, że są to inne objawy niż u dziewczynek. Najczęściej, bo nie zawsze. W związku z tym trzeba wiedzieć, taki diagnosta powinien wiedzieć, jakie są testy, które należy zrobić tak, żeby te testy uwzględniały to, że są różnice w płciach w objawach ADHD. Bardzo częstym problemem, jeśli nie dominującym problemem, jest to, że wielu specjalistów zdrowia psychicznego, psychologów, terapeutów i psychiatrów skupia się na innych zaburzeniach, które występują albo wydaje się, że występują. Czyli jeżeli dziewczynka zgłosi problemy emocjonalne albo problemy lękowe, to specjalista zajmie się i te lęki będzie leczył po prostu z maksymalnym zaangażowaniem. Ale jeżeli nie rozpoznamy ADHD, nie będziemy wiedzieli, skąd biorą się te lęki, to niestety mimo ogromnego zaangażowania specjalistów w leczenie lęków, niewiele to da, albo wręcz prawie nic. Przypominam, że statystyki mówią, że przeciętny ADHD-owiec do momentu postawienia rozpoznania przyjmował 7 leków przeciwdepresyjno-przeciwlękowych. Jest to właśnie następstwem tego, że niestety nierozpoznanie ADHD, dawanie tylko leków przeciwdepresyjnych rzadko kiedy pomoże. Bo te zaburzenia po prostu najczęściej wynikają z ADHD. Efektem tego wszystkiego, o czym powiedziałem, jest niedorozpoznawanie ADHD. Ocenia się, że tylko 4,9 kobiet z ADHD uzyska rozpoznanie i 12,9 mężczyzn, czyli prawie trzykrotnie więcej mężczyzn będzie miało rozpoznanie niż kobiet. Chciałbym teraz opowiedzieć o, czy przytoczyć takie przypadek jednej z terapeutek, która w książce ADHD u kobiet opowiedziała swoją historię. Została Tia Cantrell, która właśnie jest terapeutką ADHD i została zdiagnozowana w wieku 28 lat, którą przez wiele lat leczono na różne inne dolegliwości. Najpierw postawiono u niej diagnozę, rozpoznanie zaburzeń lękowych uogólnionych, ponieważ miała cały czas uczucie napięcia, poczucie, że zapomina o czymś, że jeszcze ma coś do zrobienia. Oczywiście wynika to z problemów z koncentracją i z problemów z pamięcią, że coś zgubiła, poczucie lęku, które nie dotyczy niczego konkretnego, a po prostu wynika z doświadczeń wcześniejszych, czyli jeśli wielokrotnie wcześniej czegoś zapominałem, no to już się nastawiam, że ja pewnie czegoś znowu zapomniałem i w tej chwili. Potem przyszło rozpoznanie depresji, niemożność wynikające z tego, że nie mogła zabrać się za podstawowe czynności, miała uczucie braku energii, miała niski próg frustracji, była bardzo przytłoczona, miała zaburzenia snu, miała zaburzenia odżywiania, to wszystko objawy depresyjne, na przykład to objadanie się wieczorem ADHD-owe, no i rozpoznano jej depresję. Potem rozpoznano jej zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Dlaczego? No bo ja po tym, jak kilka razy zostawiła gaz na kuchni przed wyjściem do pracy, to potem zaczęła wszystko obsesyjnie sprawdzać. Miała ogromną traumę z tym związaną, że mogła spalić mieszkanie, więc potem już obsesyjnie wszystko sprawdzała. Ponieważ przy sprawdzaniu nie skupiała się nad tym sprawdzaniem, no bo miała problem z koncentracją, no to kilkakrotnie znowu to sprawdzała. Wielu ADHD-owców tak ma, że mimo, że wielokrotnie sprawdza różne rzeczy, to po chwili już nie wiedzą, czy to sprawdzili i znowu muszą, no bo mają problem z koncentracją, więc znowu muszą sprawdzać. No jak wypisz, wymaluj zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, więc to jest też im rozpoznawane. Kolejnym zaburzeniem, które je rozpoznano, było PTSD, w związku z tym, że miała zaburzenie regulacji emocji, jak większość, właściwie prawie wszyscy ADHD-owcy, nie była w stanie znieść krytyki sytuacji konfliktowych, unikała takich sytuacji. To jest jeden z objawów PTSD, unikanie sytuacji. Na przykład w czasie filmów musiała wychodzić, jeśli była taka scena, która mogła na jej emocjach zagrać. Wychodziła z pokoju, odwracała wzrok, zatykała uszy. No i lekarz uznał, że to po prostu wynikało z jakiegoś zdarzenia w jej przeszłości, traumatycznego dla niej, i z tego powodu unika sytuacji emocjonalnych. No oczywiście, jak wielu ADHD-owców, rozpoznawano jej lenistwo, bo nie była w stanie utrzymać porządku w swoim pokoju. To bardzo częsty problem w ADHD, co po prostu wynika z prokrastynacji, z uczucia przytłoczenia, z problemem z planowaniem czasu i planowaniem zadań. I dlatego uznawano, że jest leniwa. Uznawano również, że jest roztrzepana, że to nie jest ADHD, to po prostu roztrzepanie, no bo odpływała myślami, często zapominała różne rzeczy, gubiła się w budynkach, gubiła się w mieście, w terenie, wpadała na różne przedmioty po drodze idąc, i w związku z tym po prostu uznawano, że to nie jest żadne zaburzenie, ona tak ma, jest roztrzepana. Kiedy myśleć o ADHD? Kiedy specjalista i rodzina, na przykład rodzice dziecka, powinni się zastanawiać, czy to nie jest przypadkiem ADHD? Przede wszystkim, kiedy ktoś w rodzinie ma ADHD. Myślę, że to jest taki bardzo głośny dzwonek, bo jeżeli ktoś ma ADHD, to posiadanie w bliskiej rodzinie krewnego zwiększa to ryzyko kilkukrotnie, nawet do 10 razy. No, krótko mówiąc, w rodzinie najczęściej wiele osób ma ADHD. Chciałbym tu przytoczyć taki fragment publikacji, którą tutaj widzicie, podałem, bo myślę, że jest dosyć symptomatyczny i bardzo ciekawy. Wywiad rodzinny w kierunku udokumentowanego lub podejrzewanego ADHD powinien mocno nasilić podejrzenie niezależnie od płci. Jednak w przypadku dziewczynki i kobiety zgłaszającej się z zachowaniami charakterystycznymi dla ADHD, wywiad ten powinien oznaczać, że ADHD może być zaburzeniem pierwotnym w stosunku do innych współistniejących zaburzeń psychicznych. To jest to, co mówiłem wcześniej, czyli niestety bardzo często specjaliści koncentrują się na współistniejących zaburzeniach, które są najczęściej pochodnym zaburzeniem, i skupiając się na nich, leczą lęki, depresje, PTSD czy cokolwiek innego. Natomiast ten główny problem pozostaje niezaopiekowany. W przypadku problemów z nauką na pewno również powinniśmy u dziewczynek, na pewno również powinniśmy się zastanowić, czy nie ma ta dziewczynka problemu z koncentracją i uwagą, jeśli potrzebuje dodatkowej pomocy, jeśli rodzice muszą więcej czasu poświęcić, żeby z nią zrobić lekcję, powinni się zastanowić, czy nie ma ADHD. Uwaga, te dziewczynki rzadko kiedy same zgłoszą te problemy, więc tutaj namawiam rodziców na to, żeby byli czujni i żeby sami starali się pomóc swojemu dziecku. Około 60% ADHD-owców wchodzi w zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Dzieje się to w efekcie tego, że rodzice nie wiedzą, nie znają zasady Jóźwiaka, czyli nie wiedzą, że ADHD-owiec zmuszany do czegoś albo mocno namawiany prędzej zrobi odwrotnie, a przynajmniej straci ochotę na to coś. Kiedy rodzice w związku z tym narzucają swoją wolę, czy każą zrobić to, czy tamto, wielu ADHD-owców buntuje się. Zatem na pewno warto zastanawiać się nad tym, czy dziewczynka nie ma ADHD, wtedy, kiedy jest bardzo dużą buntowniczką. Bo oczywiście każde dziecko się buntuje w nastoletniości, to zupełnie prawidłowy okres dorastania, ale niektóre dzieci są bardzo zbuntowane przeciwko rodzicom i wtedy im większy bunt, tym większe ryzyko, że leży tam coś poniżej tego buntu i że to na przykład jest ADHD. Najczęściej to jest wtedy ADHD. W przypadku ryzykownych zachowań seksualnych, pamiętacie, że opowiadałem, że jest to efekt impulsywności i akceptacji, potrzeby akceptacji społecznej. W badaniu nauczycieli oceniających zachowanie chłopców i dziewczynek z ADHD stwierdzono, że 44% dziewczynek z ADHD wykazuje zachowania rozwiązłe, podczas gdy u chłopców z ADHD odsetek ten wynosił 28%. I mówiłem, że dziewczynki z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi mają znacznie wyższe ryzyko zajścia w ciążę przed 20 rokiem życia. Czyli wtedy, kiedy u naszej nastolatki widzimy ryzykowne zachowania seksualne, bardzo warto pomyśleć o tym, czy to nie jest ADHD. Jakie zaburzenia współistnieją? Kilkakrotnie już o tym mówiłem, więc dosyć szybko. Zaburzenia depresyjne, lękowe, specyficzne trudności w nauce, o tym jeszcze nie wspominałem. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. 60% ADHD-owców ma któreś z dys. Zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości. Jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, mówiłem już w jakim mechanizmie, w takiej dużej metaanalizie, którą niedawno przeprowadzono, okazało się, że kobiety z ADHD mają 4 razy większe ryzyko anoreksji, 6 razy większe ryzyko bulimii, 4 razy większe ryzyko napadowego objadania się, binge eating disorder. Jeśli chodzi o zaburzenia osobowości, uznajemy, że najczęstszym współistniejącym z ADHD zaburzeniem jest zaburzenie borderline. I przypominam również o tym zaburzeniu współistniejącym, jakim jest niestety otyłość i nadwaga u dziewczynek i kobiet z ADHD. Jak trochę więcej mówiłem o tym w wykładzie poświęconym dzieciom po prostu z ADHD, że te kobiety i dziewczynki i kobiety z ADHD mają tendencję do tycia i to niestety narasta z wiekiem często. U kobiet z ADHD dochodzi do zaburzeń hormonalnych. Wspominałem już chwilę wcześniej, że estrogeny nasilają działanie dopaminy, w związku z tym estrogeny obniżają objawy ADHD, czy łagodzą objawy ADHD. Tu widzicie, napisałem w jakim mechanizmie, zwiększają aktywność hydroksylazy dopaminowej, czyli pozwalają łatwiej syntetyzować dopaminę i indukują uwalnianie dopaminy, blokują wychwyt zwrotny dopaminy, zwiększają ilość receptorów dopaminowych w odpowiednich regionach mózgu. W związku z tym, że progesteron, o ile estrogeny łagodzą objawy, to progesteron nasila objawy. I jak pewnie wszyscy wiedzą, w cyklu miesięcznym kobiety estrogeny przede wszystkim produkowane są w pierwszej fazie cyklu, natomiast progesteron produkowany jest przede wszystkim w drugiej fazie cyklu, to kobiety z ADHD często mają nasilenie objawów ADHD w drugiej fazie cyklu, a w szczególności ostatni tydzień przed okresem. Estrogeny nie tylko zwiększają produkcję dopaminy, ale jeszcze też zwiększają produkcję serotoniny, dlatego też tak łagodząco działają na objawy ADHD i na objawy depresyjne. Jak powiedziałem, progesteron nasila te objawy i to te zmiany, czy ten wpływ hormonów staje się szczególnie widoczny w okresie dojrzewania. A czasami, co myli wielu specjalistów, jest tak, że do momentu dojrzewania płciowego w ogóle bardzo trudno jest dostrzec u takiej dziewczynki objawy ADHD. Czyli tak naprawdę pojawiają się te objawy dopiero w momencie rozpoczęcia miesiączkowania. W okresie menopauzy, ponieważ tam dochodzi do obniżenia poziomu estrogenów, nasilają się często objawy ADHD. I pojawiają się zaburzenia pamięci, problemy z utrzymaniem uwagi, problemy z wykonywaniem zadań, z rozpoczynaniem aktywności. No ale to również oczywiście mogą być problemy związane z wiekiem. Chciałbym tu takie zacytować bardzo ciekawe badanie, w którym spróbowano odpowiedzieć na pytanie, czy leki na ADHD, w tym przypadku atomoksetyna, mogą pomóc zdrowym kobietom, to znaczy kobietom bez ADHD, w menopauzie. Badanie to przeprowadzono około 10 lat temu. 16 kobiet w menopauzie, dotychczas nie leczących się z żadnego powodu i skarżących się na pojawienie się objawów zaburzeń pamięci i uwagi dopiero w wieku, po prostu w menopauzie, nie miały wcześniej objawów ADHD. No i było to badanie randomizowane z podwójną ślepą próbą, czyli tak dobrze zrobione pod względem naukowym, rzeczywiście statystycznym. Jak widać w badaniu tym okazało się, że atomoksetyna może pomagać kobietom bez ADHD w menopauzie. Zmniejszyło dolegliwości związane, zgłaszane po prostu przez te kobiety i był to efekt znamienny statystycznie, czyli rzeczywiście teoretycznie można by było stosować lek ADHD-owy, atomoksetynę u kobiet w menopauzie z takimi dolegliwościami podobnymi do ADHD. Podobne badanie zrobiono u kobiet również w menopauzie bez ADHD z amfetaminą. 32 zdrowe kobiety w wieku 45-60 lat z problemami z funkcjami wykonawczymi. I leczono je przez 4 tygodnie lisdek z amfetaminą. I jak widać, również było tu obniżenie się dolegliwości, natomiast ten efekt nie był znamienny statystycznie. Jak widzimy, to była dosyć, nawet nie dosyć, tylko bardzo mała grupa kobiet. Tam też była mała, ale mimo tak małej wyszły efekty znamienne statystycznie. Tutaj ten efekt nie był znamienny statystycznie, więc też nie można powiedzieć, że rzeczywiście na pewno ta lisdeksamfetamina może pomagać. Trzeba by zrobić kolejne badanie, w którym byłaby większa próba. Wydaje się, nie ma bardzo silnych dowodów na to, ale są takie publikacje, tutaj ją załączyłem, jedną z takich prac, które mówią o tym, że antykoncepcja hormonalna może wpływać pozytywnie na zmniejszenie nasilenia objawów ADHD u kobiet. Więc są takie przesłanki ku temu, natomiast niestety antykoncepcja hormonalna pięciokrotnie zwiększa ryzyko depresji u kobiet z ADHD. Coś za coś, niestety. Jeśli chodzi o wpływ posiadania dziecka czy bycia w ciąży przez kobietę z ADHD, to macierzyństwo nakłada na kobiety z ADHD bardzo dużo wyzwań. Są one związane z tym, że od tego momentu ta kobieta musi bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często musi próbować okiełznać nie tylko swoje ADHD, ale też dziecko, które najczęściej ma ADHD, czyli musi kontrolować swoje emocje, nie może być poirytowana, nie może być impulsywna, przynajmniej powinna starać się nie być, bo bardzo to wpłynie na dziecko i bardzo wpłynie to na możliwość jej na przykład kierowania wychowaniem takiego dziecka. Pojawiają się problemy z pamięcią, pojawia się nadwrażliwość emocjonalna, czy w każdym razie nasila się nadwrażliwość emocjonalna, no, bo tak jak mówię, te dzieci często też mają ADHD i to niestety czasami może być mieszanka wybuchowa, kiedy i rodzice, i dzieci mają ADHD. Posiadanie ADHD przez kobietę znacznie zwiększa ryzyko różnych powikłań w ciąży. Kobieta z ADHD ma o 25% większe ryzyko posiadania nadciśnienia, czy to przed ciążą, czy w ciąży. W ciąży o 33%, ale mniej więcej podobna to jest zakres. Choroba nerek około 31%, o większe ryzyko o 31%. Depresja poporodowa 80% większe ryzyko. Depresja w czasie ciąży 163% większe ryzyko. Cukrzyca ciążowa 10%, poród przedwczesny 11%, poronienie 25%, choroba serca 29%. Co ciekawe, zrobiono też badania nad tym, jak przyjmowanie leków na ADHD tych kobiet, przez te kobiety z ADHD, wpływa na te wszystkie ryzyka. I jak można zobaczyć na tym wykresie, ten wykres, ta pionowa czerwona linia to jest brak wpływu dodatniego, znaczy albo in plus, albo in minus na odpowiednie ryzyka. Natomiast wszystko, co jest po lewej, oznacza, że ryzyko spada, wszystko, co jest po prawej, oznacza, że ryzyko rośnie. I jak widać, wszystkie, prawie wszystkie, poza zakażeniem HPV, prawie wszystkie ryzyka spadają pod wpływem leczenia ADHD. Powiem to inaczej. Leczenie ADHD w ciąży zmniejsza ryzyka tych wszystkich powikłań, które wymieniłem. Niektóre ryzyka spadają tylko w przypadku leczenia stymulantami, czyli amfetaminą i metylofenidatem. Tak się dzieje na przykład z depresją poporodową, której ryzyko spada tylko wtedy, kiedy te kobiety leczone są stymulantami, natomiast niestymulantami niestety nie spada to ryzyko. I podobnie dzieje się z epizodem depresyjnym. Kobiety również leczone tylko stymulantami już po ciąży mają mniejsze ryzyko epizodu depresyjnego, natomiast niestymulanty praktycznie nie wpływają na to, czy kobieta z ADHD będzie miała epizod depresyjny, czy nie. Wspominałem o tym, że kobiety z ADHD mają cięższy niż kobiety bez ADHD ostatni tydzień przed miesiączką z powodu progesteronu i zapewne wszyscy znają termin PMS. Natomiast w przypadku kobiet z ADHD mówi się raczej o PMDD. To jest cięższa forma PMS-u, czyli zespołu napięcia przedmiesiączkowego, różniąca się nasileniem objawów i tym, w jaki sposób te objawy wpływają na życie, czyli znacznie mocniej wpływają na życie kobiety. Więc kobiety z ADHD znacznie częściej mają PMDD, bo po prostu objawy są mocno nasilone. Te PMDD występuje u 45% kobiet z ADHD, podczas gdy w populacji ogólnej u 28 czy 20, zaokrągając 29% kobiet. I zauważono, że kobiety te z PMDD znacznie rzadziej korzystały z antykoncepcji hormonalnej. Wspominałem już o tym, że to jest kolejna praca, która mówi, że prawdopodobnie antykoncepcja hormonalna może pomagać w PMDD u kobiet z ADHD, no ale przypominam o tym większym ryzyku niestety depresji. Jeśli chodzi o zaburzenia towarzyszące ADHD z grupy zaburzeń ginekologicznych, to kobiety z ADHD częściej cierpią na zespół policystycznych jajników, PCOS. W populacji kobiet z PCOS jest znacznie więcej kobiet z ADHD niż w populacji ogólnej, czyli po prostu częściej kobiety z ADHD mają PCOS. Jakie są inne problemy zdrowotne pojawiające się u kobiet z ADHD? Alergie i astma, oczywiście to główny problem ADHD-owców. Bóle głowy, znacznie częściej pojawiające się około dwukrotnie częściej niż, czyli o 100% częściej niż w populacji ogólnej, najczęściej bóle migrenowe. Padaczka, a przynajmniej zmiany, nieprawidłowy zapis w EEG. No i otyłość, o tym wspominałem. W jaki sposób leczy się ADHD u kobiet? Są wytyczne, przynajmniej w Anglii są do tego wytyczne oddzielne, czyli mówiące o tym, jak właśnie u kobiet leczyć ADHD. I chciałbym przytoczyć kilka cytatów z tych wytycznych. ADHD jest zazwyczaj leczone lekami psychoaktywnymi, psychoedukacją i interwencjami terapeutycznymi, niezależnie od wieku, a silniejszy efekt leczenia odnotowano w przypadku leczenia multimodalnego, czyli wtedy, kiedy stosuje się te przynajmniej psychoedukację i leki, bo terapia to, jak pamiętacie zapewne, bo często to powtarzam, terapia dopiero po psychoedukacji, wtedy najsilniejszy jest efekt. Tam, gdzie problemy z nastrojem są widoczne, ale nie są dominujące, zaleca się leczenie objawów ADHD i monitorowanie poprawy w pierwszej kolejności przed rozważeniem lub rozpoczęciem leczenia zaburzeń nastroju. To bardzo ważne, czyli jeżeli objawy depresji nie są dominujące absolutnie, to leczymy ADHD, bo wielokrotnie leczenie ADHD sprawi, że kobieta, dziewczynka znacznie lepiej poczuje się psychicznie, po prostu poprawi jej się nastrój. Rodzice i opiekunowie nastoletnich dziewcząt potrzebują psychoedukacji umożliwiającej wykrywanie samookaleczeń lub zachowań ryzykownych. Mówiłem o tym, że niestety często samookaleczenia stają się udziałem dziewczynek z ADHD. Programy psychoedukacji powinny różnić się w zależności od wieku i obejmować kwestie zmiany objawów wraz z wiekiem. Oczywiście wiecie Państwo, że u nas w Almie mamy inny program psychoedukacji dla dorosłych, inny dla dzieci, inny dla rodziców. Zalecenia dotyczące leczenia nie różnią się w zależności od płci i różnią się tylko nieznacznie w zależności od wieku. Przepraszam, mówię oczywiście o leczeniu farmakologicznym. Zaczynamy dział leczenia farmakologicznego zgodnie z wytycznymi brytyjskimi. Potencjalne korzyści z leczenia należy rozpatrywać w kontekście niekorzystnych skutków w ciągu całego życia związanych ze źle leczonym ADHD. Czyli nie powinniśmy zapominać, że niedanie ADHD, leków na ADHD bardzo z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do komplikacji typu depresja, lęki, różne inne zaburzenia współistniejące i należy wziąć to pod uwagę, zastanawiając się, czy włączyć leczenie, czy nie. Czyli po prostu trzeba pamiętać, że nie tylko ADHD leczymy, ale również jego następstwa. Szybka identyfikacja i leczenie mogą pomóc w poprawie długoterminowych wyników funkcjonalnych, zdrowotnych i psychicznych. To, co często powtarzam, jak najwcześniej warto rozpoznawać ADHD i leczyć, przede wszystkim psychoedukacją, ale też lekami. W populacji osób z ADHD leczonych stymulantami odnotowano zmniejszone wskaźniki współwystępowania, w tym depresji, zaburzeń lękowych i autoagresywnych. Myślę, że rozumiemy, o co chodzi. Współistniejące z depresją ADHD jest związane z rozpoznaniem lekoopornej depresji, a regularne leczenie ADHD może zmniejszyć wskaźniki oporności na leczenie. Czyli to jest ten punkt, który odnosi się do punktu wcześniejszego, czyli przede wszystkim leczymy ADHD, a dopiero później zaburzenia nastroju. Farmakoterapia ADHD wydaje się być czynnikiem chroniącym przed otyłością. To bardzo ważne. Myślę, że wiele kobiet słuchających nas teraz też bardzo, bardzo czekało na taką informację. Grupa do spraw konsensusu, która opracowywała te wytyczne, zauważyła, że lekarze przepisujący leki muszą wziąć pod uwagę objawy ADHD i związane z nimi problemy u kobiet, aby odpowiednio określić cele leczenia, czyli że trzeba wziąć pod uwagę wszystkie te problemy, które mogą wynikać z ADHD, żeby ocenić, do czego chcemy doprowadzić w leczeniu. Ścisłe przestrzeganie konwencjonalnych skal oceny lub skupienie się na zachowaniu w celu identyfikowania zmian związanych z leczeniem może być mniej pomocne. Zamiast tego odpowiedź na leczenie można lepiej ocenić za pomocą zindywidualizowanych celów, czyli wyznaczyć sobie, do czego chcielibyśmy, co chcielibyśmy osiągnąć i do tego dążyć bardziej niż ogólne rozpatrywanie objawów ADHD. To tyle w dzisiejszym odcinku wykładów o ADHD. Mam nadzieję, że przybliżyłem nieco tematykę związaną z ADHD u kobiet, u dziewczynek i u kobiet. Mam nadzieję, że coraz więcej będzie się o tym mówić, że ADHD różni się u dziewczynek i u kobiet i że ten wskaźnik 4 tylko procent kobiet i dziewczynek ADHD-owych, u których rozpoznaje się to zaburzenie, wzrośnie, bo niestety nieleczenie ADHD prowadzi do cierpienia i powinniśmy być bardzo uważni, my jako rodzice, czy my jako bracia, siostry, na to, jak nasi członkowie rodzin, jak funkcjonują i czy przypadkiem nie mają ADHD i czy nie należałoby im pomóc.